Witam Was serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W środę czytałem tutaj Psalm 15 i chciałbym dzisiaj fragment jednego z wersetów przypomnieć Wam. To jest werset 4. Przeczytam najpierw z Biblii Warszawsko-Praskiej. Jest tam napisane o Bożym człowieku. Jest napisane o nim w ten sposób, że zawsze dotrzymuje obietnic, jakie pod przysięgą dał swoim najbliższym. A w tym naszym warszawskim tłumaczeniu to brzmi: choć złoży przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Niesamowite słowo, jeśli chodzi o taką uczciwość przed Bogiem, przed ludźmi. I tak pomyślałem, że dzisiaj ten fragment Słowa Bożego będzie takim dobrym wprowadzeniem do tematu, o którym chcę dzisiaj mówić. Nie wiem, ilu z Was pamięta swoją przysięgę małżeńską. Myślę, że tutaj większość z nas na tym miejscu składała takie ślubowanie, taką przysięgę. I dzisiaj chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy odnowili sobie tą przysięgę małżeńską w jakimś niewielkim fragmencie. No tak prawdę mówiąc, to myślę o jednym słowie, ale przypomnę Wam, że ta przysięga brzmi w ten sposób: ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę tylko dzisiaj na to pierwsze słowo. Pierwsze słowo tego ślubowania, tej przysięgi małżeńskiej. To jest słowo, klucz do szczęścia w życiu człowieka. Ślubuję Ci miłość. Ślubuję Ci, że będę Cię zawsze kochał. Że będę Cię zawsze kochała i dotrzymię mojej wierności tej przysiędze. Choćby nawet na własną szkodę, to nie zmienię tego, nie pójdę za tym, co mówi dzisiaj świat, ale chcę być wierny w tym wszystkim Tobie, mój kochany partnerze w małżeństwie, i chcę być wierny Tobie, Boże, ponieważ to Ciebie wtedy wzywałem na świadka, kiedy składałem tą przysięgę przed ludźmi. Nie wiem, bracia i siostry, jak bardzo serio podchodzicie do słów, które wypowiadacie w swoim życiu, a zwłaszcza do słów, które są wypowiadane w przysiędze czy w ślubowaniu. Przeczytam ze słownika języka polskiego, co to znaczy w ogóle to słowo przysięga. Przysięga to jest uroczyste zapewnienie o prawdziwości tego, co się mówi. Przysięga to jest uroczyste zapewnienie o prawdziwości tego, co się mówi. Bardzo podobne słowo w znaczeniu jest ślubowanie i też ze słownika języka polskiego wam przeczytam, co znaczy słowo ślubowanie. Uroczyste zobowiązanie się do czegoś. Przysięga, zobowiązanie, przyrzeczenie. Ślubowanie to uroczyste zobowiązanie się do czegoś. A przysięga to uroczyste zapewnienie o prawdziwości tego, co się mówi. Więc, drodzy małżonkowie, złożyliśmy kiedyś taką przysięgę wobec ludzi, wobec Boga, a przede wszystkim wobec tej naszej ukochanej osoby. Bo przecież wszyscy, kiedy wybieraliśmy się do ślubu, to mieliśmy w sercu miłość do tej osoby. Dlatego tak łatwo w czasie tej przysięgi powiedzieliśmy, czy wypowiadaliśmy to słowo miłość. Ślubuję ci miłość. Miłość małżeńską. Na dobre i złe, że kiedy będziesz chory, kiedy będziesz przechodził trudności, to ja ciebie nie opuszczę. To możesz na mnie liczyć, moja droga partnerko, mój drogi partnerze, drogi mężu, droga żono. Jakiś czas temu dowiedziałem się o tym, że mój kolega rozwiódł się. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, kiedy byłem młodzieńcem, przyjaźniliśmy się i rozmawialiśmy też o tej pierwszej miłości. Tak jak to chłopaki myślą, marzą, tak i my wtedy. I kiedy dowiedziałem się, że on się rozwiódł, to pierwsze słowa, jakie przyszły mi na myśl, dlaczego się rozwiódł? Bo miłość umarła. Kiedy miłość umiera w związku małżeńskim, to pojawiają się różne plany, które wcale nie są zgodne ani z wolą Bożą, ani z treścią tej przysięgi małżeńskiej, tego ślubowania, które kiedyś złożyłaś czy złożyłeś. Dzisiaj wiele małżeństw jest narażonych na kryzys tylko z tego powodu, że nie poświęcili odpowiednio dużo czasu na to, żeby miłość trwała między nimi. Gdzieś tak wiele czasu na inne rzeczy poświęcili, bo trzeba było zarobić pieniądze, żeby kupić to czy tamto, wyposażyć dom, a potem może dzieci, trzeba było im dużo czasu poświęcić, bo była taka czy taka sprawa, może później jakiś duży problem się pojawił, może coś z pracą, może coś z sąsiadami i trzeba było się poświęcić tym rzeczom. I byliśmy już tak bardzo zmęczeni, że na koniec dnia już nic nie byliśmy w stanie z siebie wykrzesać, byle do jutra, byle pójść dalej, bo znowu są inne sprawy i trzeba biec, bo ten czas taki jest, bo ten sposób życia taki jest, że człowiek ciągle w biegu, ciągle coś musi zrobić i nie ma czasu na miłość, na zwykły czas, żeby pobyć z sobą i porozmawiać. Nie o błahych rzeczach związanych z tym światem, ale o głębokich duchowych potrzebach, które ma każdy człowiek. Najbardziej nieszczęśliwym człowiek jest wtedy, kiedy nie odczuwa w swoim życiu miłości, kiedy nie czuje się kochany, kiedy po prostu podchodzi się do niego instrumentalnie, bo po prostu jest, bo zawsze był i to jest twoim obowiązkiem to czy tamto zrobić, bo tak ma być, bo tak jest od lat, ale któregoś dnia przychodzi moment, w którym coś pęka i nagle wylewa się jakiś żal, jakaś gorycz i nagle człowiek sam siebie nie może poznać i nagle odkrywa to, że coś, co było, tak naprawdę to może się ledwie jeszcze tli, ale nie ma tego żaru jak kiedyś. Dlatego dzisiaj mówię to, bracia i siostry, żeby przypomnieć nam nasze zobowiązanie w tym ślubowaniu małżeńskim, które każdy z nas wypowiadał. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek tutaj na tym miejscu poczuł się oszukany, że ślubowałaś mi albo ślubowałeś mi to, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Bracia i siostry, to bardzo trudny czas, kiedy miłość umiera. Bo miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka. Wiecie, tak kiedy rozważam w sercu swoim małżeństwo, to przychodzi mi na myśl ten tekst biblijny, który jest zapisany w liście do Efezjan w 5 rozdziale. Kiedy nauczamy w Kościele na temat małżeństwa, to prawie zawsze odwołujemy się do tego tekstu bądź do jakiegoś fragmentu zawartego w tym tekście z 5 rozdziału listu do Efezjan. To jest tekst od 22 wersetu, który mówi o żonie, o mężu, a kończy na dzieciach. I chciałbym dzisiaj jeden werset wziąć z tego fragmentu Słowa Bożego. To jest werset 29, list do Efezjan, 5 rozdział, werset 29. Zanim go przeczytam, to chcę powiedzieć wam, że związek małżeński porównany jest do relacji z samym Jezusem Chrystusem. Wiecie, to jest niesamowita wiadomość, to jest niesamowita informacja, to jest niesamowita prawda dla człowieka wierzącego. Wiecie, nie celibat jest czymś, co ma nam określać relacje między człowiekiem a Bogiem. Ale małżeństwo w najbardziej pełny sposób określa tą relację, jaką Chrystus chce mieć z nami, z Kościołem. A więc kiedy myślisz o Bogu i chcesz mieć Boga we czci, to musisz rozumieć to, że tak samo musisz mieć w takiej samej czci swoje małżeństwo, bo relacja z Chrystusem twoja nie może być prawdziwa, jeśli nie ma prawdziwej, opartej na miłości relacji twojej z partnerem twoim, małżonkiem, żoną twoją. Apostoł Paweł w tym 29 wierszu 5 rozdziału listu do Efezjan pisze: Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, a raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jest przełożenie tej relacji na Chrystus i na Jego Kościół. Jezus jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą, panną młodą, z którą on został zaślubiony. Apostoł Paweł, kiedy pisze jeden ze swoich listów, to właśnie używa tej terminologii. Mówi, zaślubiłem was z kimś. Mówi do tych wierzących i ma na myśli Jezusa Chrystusa. To jest oblubieniec, a Kościół jest oblubienicą. I tą relację można najlepiej zrozumieć w małżeństwie. Zresztą cały ten tekst jest odniesieniem właśnie do tego, do relacji małżeńskiej, do relacji między mężem, żoną, do relacji między małżeństwem a dziećmi. To wszystko ma swoje uzasadnienie w tym tekście. Chcę wam powiedzieć jedną ważną rzecz, żeby wam to nie umknęło w waszym życiu, bo to jest bardzo ważne. My musimy miłość stale pielęgnować. Wiecie, jest przepiękny tekst, który mówi o miłości kobiety do mężczyzny i mężczyzny do kobiety. Jest wspaniały poemat w Starym Testamencie na temat miłości. On się nazywa Pieśń nad pieśniami. I tam w 4 rozdziale, w 12 wierszu jest napisane: moja najmilsza panna młoda jest jak ogród zamknięty. Piękny obraz. Obraz ogrodu, który pachnie, który kwitnie, który wspaniale wygląda. I wejść do takiego ogrodu to jest wielka przyjemność. Człowiek może odpocząć. Człowiek może zrozumieć, czym jest piękno. I oto Słowo Boże mówi: moja najmilsza panna młoda jest jak ogród zamknięty. Ona tylko wpuszcza mnie tam. Nie ma nikogo innego. Ponieważ ślubowała mi miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Bracia i siostry, to przepiękny obraz miłości, którą Bóg przynosi na ten świat w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Miłości, którą również ludzie mogą pomiędzy sobą przeżywać. I mogą również tą miłość przeżywać między Bogiem a nimi samymi. Bo przecież to odniesienie jest do Chrystusa i do Kościoła. To jest odniesienie relacji żona-mąż. I moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że to wymaga czasu i oddania. Żeby był piękny ogród, to musicie tam trochę popracować, żeby pozbyć się chwastów, żeby skosić trawę, żeby pielęgnować kwiaty, żeby przycinać drzewka owocowe, szczepić, a żeby później w ogóle móc się zachwycać plonem, który przyniesie ten ogród, to musicie mu poświęcić trochę czasu. Dlatego dzisiaj chciałbym was prosić jako wasz duszpasterz, żebyście pilnowali miłości i pielęgnowali miłość w waszym małżeństwie, bo ona sama się nie będzie palić, Ona sama nie rozpali się w potężny ogień, ale ona może przygasnąć. I ty potrzebujesz, żeby ona stale, stale płonęła. Nie tylko na chwilę. Dlatego musisz tej sprawie też poświęcić czas w swoim życiu. Bracia, nie zapominajcie o swoich żonach. Siostry, nie zapominajcie o swoich mężach, bo Pan was wezwał do tego, abyście się wzajemnie miłowali. Jest w Biblii taki piękny tekst. Tekst do miłości. Chciałbym go dzisiaj z wami otworzyć. On jest w pierwszym liście apostoła Jana. Pierwszy list Jana, rozdział 4. Kiedy Jan już był staruszkiem, on zmarł w bardzo sędziwym wieku i swoje ostatnie lata, tego nie ma w Biblii, to jedynie z tradycji Kościoła, z przekazów historycznych możemy wiedzieć, że ostatnie lata spędził w Efezie. Jest taki opis tego jego pobytu, że on już nie chodził o własnych siłach i wnoszono go do zgromadzenia, przynoszono po prostu Jana. I kiedy Jan był niesiony pomiędzy ludźmi, kiedy był czas nabożeństwa, to on podobno tylko jedną rzecz mówił. Jako ten starzec już w późnej swojej starości. Stale do tych ludzi mówił, kiedy go tam wnoszono do tego zboru, miłujcie się. Nic innego oni nie usłyszeli od niego, tylko stale tą samą rzecz. Ale bracia i siostry, to jest klucz do szczęścia, to jest klucz do wszystkiego. Miłość. I Jan pisze od 7 wiersza, czytam z 4 rozdziału. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Jeśli nie ma w sercu miłości i mówi się o Bogu, to ten tekst sprawę jasno stawia. Jan po prostu pisze, że taki człowiek nie narodził się z Boga. Choćby on nawet mówił dużo o Bogu, choćby miał dużą wiedzę na temat Boga, ale jeśli miłości nie ma, to znaczy, że on się nie narodził z Boga, że on się nie narodził z Ducha Świętego, że on nadal jest w swoim starym życiu. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bracia i siostry, tu odkrywamy tą najważniejszą prawdę, jeśli chodzi o nasze duchowe życie. Odkrywamy to, że Bóg po prostu jest miłością. W teologii, kiedy będziemy studiować atrybuty Boże, to ich będzie całe mnóstwo. Ale jakikolwiek byśmy wzięli, to on ma początek w miłości. Miłość jest najważniejsza. W tym objawia się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. To Bóg pierwszy wyciągnął rękę w kierunku człowieka. To Bóg powiedział człowiekowi, że mu na nim zależy, że nie jest mu obojętny. Żaden z was nie jest Bogu obojętny. Bóg nawet wie, ile włosów jest na twojej głowie. Możemy przeczytać w Ewangelii. Bóg się interesuje twoim życiem. To nie Bóg zawodzi, ale to my często zawodzimy, kiedy gdzieś schodzimy na pobocze i nie idziemy tą Bożą drogą. I mamy dużo różnych problemów, mamy dużo różnych kłopotów z tego powodu. Ale Bóg tak bardzo umiłował człowieka, że postanowił rozwiązać ten największy problem, jaki ma ludzkość. A tym problemem jest grzech. Dlatego jako ubłaganie za grzech posłał swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię. Nie ma większej miłości nad tą, jeśli ktoś kładzie życie za przyjaciół swoich. Oto Jezus uznał ciebie za przyjaciela i położył swoje życie na krzyżu, na Golgocie. I powiedział, ucz się tej miłości ode mnie. Bądź moim uczniem. I Jan pisze, umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Stąd ta miłość w małżeństwie. Stąd ta miłość w zborze. Stąd ta miłość nawet do wrogów ze strony chrześcijan. Bo tak bardzo Bóg umiłował. I ta miłość, jeśli jest w nas, to bracia i siostry, my coś możemy odkryć niezwykłego. I czytamy dalej. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. O, gdyby tak Bóg pokazał mi się, gdybym Go mógł zobaczyć, to ja bym na pewno uwierzył. Bracia i siostry, tutaj jest napisane, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli Bóg mieszka w nas, a mieszka wtedy, kiedy mamy miłość wzajemną, to coś dzieje się wspaniałego. Miłość osiąga doskonałość. I wtedy mamy Boga w sercu, bo Bóg jest miłością. Kiedy kochamy, to mamy miłość w sercu swoim. A przed chwilą przeczytałem, że Bóg jest miłością. A więc masz w sercu Boga wtedy. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swego nam udzielił. To słowo od dłuższego czasu chodzi za mną. Ono jest zapisane w liście do Rzymian. 5 rozdział, 5 wiersz. Te wszystkie wersety, które teraz czytam, to są z Nowego Przymierza, z tego nowego przekładu. Troszkę się mogą różnić, jeśli chodzi o Biblię Warszawską. I tutaj też przeczytam z Nowego Przymierza 5 rozdział, 5 wiersz listu do Rzymian. Apostoł pisze tak, a nadzieja nie zawodzi. Dlaczego? Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Bracia i siostry, jest moim wielkim pragnieniem, żebyśmy dzisiaj się pomodlili o Ducha Świętego, aby rozlał miłość w sercach naszych. Czy podoba wam się to? Czy podoba wam się to?
Amen.
Amen. Bracia i siostry, jest tutaj napisane, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych. Jak tą miłość wziąć? Jak to zacząć tak kochać, żeby być miłym Bogu? I tutaj macie klucz. Tu jest napisane, że ta miłość jest rozlewana w sercach naszych przez samego Ducha Świętego. Po tym można poznać, że ktoś należy do Boga, jeśli ma miłość. Nie, że mówi o miłości, ale że ma miłość. To jest przepiękne. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli taki czas na tym nabożeństwie, kiedy pomodlimy się o to, żeby Duch Święty rozlał miłość w naszych sercach. Żebyśmy kochali nasze żony, naszych mężów, naszych braci, nasze siostry, a nawet naszych wrogów. Ale to sami nie damy rady. Potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Ducha Świętego do tego. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata, pisze dalej Jan. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Czasem człowiek może być wystraszony, czasem człowiek może być przerażony tym, że Bóg zniszczy go, że Bóg wrzuci go do piekła, że Bóg go odrzuci od siebie. I tylko to go motywuje do tego, żeby trwać przy Bogu, bo się go panicznie boi. Ma tą świadomość, że Bóg nienawidzi grzechu, ale dla grzesznika ma rozwiązanie w Synu swoim Jezusie Chrystusie. Bracia i siostry, tutaj ten tekst mówi o prawdziwej bojaźni. Nie o bojaźni, która boi się kary, która boi się potępienia. Ale on mówi o świętym strachu. Nie z powodu tego, że Bóg się rozgniewa i ukaże mnie. Ale ja mam bojaźń w swoim sercu z powodu tego, że Bóg tak bardzo, bardzo kocha mnie. Że wszystko poświęcił dla mnie, żebym mógł żyć z Nim na wieki. I z tego powodu okazuję moją bojaźń, mój wielki szacunek, kiedy chcę mieć społeczność z Bogiem, z wierzącymi, z braćmi, siostrami. I dalej ten tekst mówi, miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. O jak ja kocham Boga, a jak nienawidzę mojego męża albo mojej żony. Jeśli diabeł coś takiego zasadził w twoim ogrodzie, w twoim małżeństwie, to dzisiaj jest czas, żeby się przeciwstawił temu. Jeśli kiedykolwiek ci taka myśl do głowy poszła, że pozbędę się żony albo męża z mojego życia, będzie mi wtedy łatwiej, też mam coś mieć z tego życia. Jeśli przyszła ci taka myśl, to chcę ci powiedzieć, że ten tekst mówi, że kto nie miłuje brata, kto nie miłuje męża, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Nie możesz mówić, że jesteś człowiekiem wierzącym, kiedy masz nienawiść w sercu swoim. Dlatego proszę cię, wyrzuć to. Wyrzuć to ze swojego myślenia. Niech to nigdy nie przychodzi. Ale pomyśl o tym, że tak bardzo Jezus kocha ciebie, że umarł za ciebie. Dlatego ty też coś możesz poświęcić. I może ten twój mąż, może ta twoja żona wpływa ci na nerwy od pewnego czasu. Ale jesteś człowiekiem wierzącym. Myślisz o Bogu. Myślisz o Chrystusie. I to daje ci powód do tego, żeby zmienić myślenie. Żeby zrezygnować z tej opcji, złej opcji, która idzie w kierunku rozwodu. Co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza, mówi Pan Jezus. To jest Boży plan dla twojego życia. Jeśli brakuje ci miłości, to chcę cię dzisiaj zaprosić do modlitwy, podążając za Słowem Bożym, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany, podążając za tym tekstem, podążając za tą wskazówką, chcemy się modlić dzisiaj o miłość. I tak chciałbym prosić was, zwłaszcza wy, którzy jesteście małżonkami, byście dzisiaj mieli taki czas, że odnowicie ślubowanie małżeńskie i powiecie swojemu mężowi, swojej żonie, ślubuję ci to, co przed laty ci ślubowałam, czy ci ślubowałem. Nie zapomniałem o tym. Nie zapomniałam o tym. Ciągle to we mnie jest. Chcę ci powiedzieć, że ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I że ci nie opuszczę, choćby było źle. Bo kocham Jezusa. I Jezus kocha mnie. I ty kochasz Jezusa. I ja kocham Jezusa. I będzie nam łatwiej przejść przez to życie. Dlatego zapraszam was dzisiaj, bracia i siostry, do tego, żebyśmy odnowili nasze ślubowanie małżeńskie. Może niektórzy 30 albo więcej lat, a niektórzy, Dawidzie, ile to lat? Niecałe 3. Dobry mąż, bo pamięta, ja jak mnie zapytacie, to tylko też moja żona, muszę się ją zaraz pytać, ile to już lat moja żona? Ona wszystko pamięta, doskonale. Bracia i siostry, ale po to jest żona, po to jest mąż. W Biblii jest napisane, że łatwiej jest dwóm iść przez życie niż jednemu. Trudniej zerwać podwójny sznur niż pojedynczy. Dlatego zapraszam was dzisiaj, bracia i siostry. No może się pomodlimy najprzód za naszych muzyków, żeby oni nam mogli zacząć usługiwać w tych naszych modlitwach. Dlatego proszę was, powstańcie, bracia i siostry, i tak zacznijmy się modlić jedni o drugich. Zacznijmy się modlić o nasze małżeństwa.